Przed nami ta piękna ewangeliczna scena spotkania dwóch uczniów z nieznajomym w drodze do Emaus. Jednego z nich znamy z imienia, Kleofas. Drugiego nie znamy. Może celowo ewangelista tak to zapisał, aby tym drugim mógł być każdy z nas. Chcielibyśmy więc odnaleźć się w tej scenie w roli właśnie tego drugiego anonimowego ucznia. Po dramatycznych wydarzeniach Paschy ci dwaj uczniowie albo chcą być jak najdalej od tego wszystkiego, albo próbują zapomnieć o wszystkim i czym prędzej wrócić do normalności. Idą z miasta na wieś i po drodze spotykają zmartwychwstałego, ale go nie rozpoznają, bo ich oczy były jakby na uwięzi. A ten nieznajomy pozwala im się wypowiedzieć, wyrzucić swoje przemyślenia, wyżalić się, zwerbalizować swoje przeżycia, swoje rozczarowania, a myśmy się spodziewali. Cierpliwie towarzyszy im i wyjaśnia, a oni są zafascynowani nim, jego wyjaśnieniami. Chcą go zatrzymać i zostaje z nimi. Pozostaje do końca wierny, towarzyszy im do końca. I dopiero poznali go po charakterystycznym geście błogosławieństwa i łamania chleba. Bo jak wiemy, w tamtej kulturze śródziemnomorskiej, także do dzisiaj, chleba nie kroi się na kromki i nie gryzie się go, ale po prostu się go łamie. Musiało być coś szczególnego w tym geście, skoro natychmiast im to przypomniało wydarzenie z Wieczernika sprzed kilku dni. To tyle Ewangelia. A teraz nasuwa się pytanie, czy to, co słyszeliśmy w Ewangelii, czy to był ich kryzys wiary? Poniekąd tak. Ale ośmielę się zauważyć, że z pewnością ta scena ewangeliczna, którą przeczytaliśmy, to częsty schemat kapłańskiego kryzysu. Być może był to kryzys tych dwóch apostołów, ale to jest archetyp, to jest schemat częstych kapłańskich kryzysów. Bowiem ile razy idziemy obok Jezusa, rozmawiamy z Nim, może nawet dyskutujemy, rozmawiamy z Nim na katechezie, na ambonie, w kancelarii, mówimy o Nim, ale nie do Niego. Mówimy o kimś jakby obcym, nieznanym, nierozpoznanym. Może być i tak, że w Jego imię łamiemy chleb, ale Go nie rozpoznajemy. Kto wie, może właśnie wśród duchownych pojawia się nowa kategoria duszpasterska praktykujących, a nie wierzących. Rodzi się pytanie, czy kapłana może dotknąć kryzys wiary? Miałem już, nie żyję, kolegę na wikariacie w tych pierwszych latach mojego kapłaństwa, bardzo sympatycznego kolegę Jana, który na różne jakieś tam zdarzenia kapłańskie, jak to często rozmawialiśmy, temu się zdarzyło to, temu tamtemu, ten zrobił to, ten tamto. A on w takim swoim stylu pokiwał głową i mówi: wszystko się zdarza sługom ołtarza. Bardzo życiowe i trafne spostrzeżenie. Otóż także kapłanom zdarza się przeżywać kryzys wiary, i to nie jeden raz. Nikogo praktycznie kryzys wiary nie omija. Różny jest jednak jego przebieg, różna przyczyna, różne objawy i też różne skutki. Bardzo bogaty jest źródłosłów słowa kryzys. Greckie krinomai oznacza wiele rzeczy. Oznacza wybór, rozróżnienie, zmianę drogi, zmianę decyzji. Bardzo bogaty zakres semantyczny. A zatem nie sam kryzys jest problemem, bo on się zdarza, tak jak wszystko się zdarza sługom ołtarza. Ale problemem jest wyjście z kryzysu, wyjście bogatszym duchowo, wyjście lepszym, mądrzejszym, bardziej pokornym i bardziej przezornym. Tu jest problem. To jest trochę tak jak z prowadzeniem auta. To nie sztuka jest wjechać w zakręt, tylko sztuka wyjechać z tego zakrętu tak, żeby nie wylecieć z drogi. I to okazuje się dla początkującego kierowcy nie jest taką łatwą rzeczą. Ja sam jako początkujący kierowca przeżyłem coś takiego na całkiem niewinnym, niewielkim zakręcie, ale właśnie od tamtego momentu nauczyłem się już jeździć w miarę porządnie. Otóż paradoksalnie powiem tak, kryzys nawet jest potrzebny. Jest potrzebny po to, żeby umocnić wiarę. Nie w siebie, nie we własne siły intelektualne, moralne, wiarę w układy, w znajomości z dostojnikami kościelnymi i cywilnymi, ale umocnić wiarę w Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Kryzys jest potrzebny, aby z męża stać się dzieckiem. Dzieckiem pełnym ufności, prostoty, pokory. Tak jak Piotr, który był pewny siebie i porywczy, który chciał iść po falach. Właściwie nie wiadomo, co chciał udowodnić sobie czy Panu Jezusowi. Chciał iść po falach wbrew prawom natury. Dopiero kiedy zaczął tonąć, woła: Panie, ratuj. Dopiero wtedy zrozumiał, że nic bez Chrystusa. Tak na marginesie jest taka anegdotka, właśnie nawiązująca do tej sceny ewangelicznej, kiedy to Piotr idzie po falach, zaczyna tonąć i woła: Panie, ratuj. I co mu Pan Jezus odpowiada? Piotrze, po palach, idź po palach. Źle stąpał, nie tam, gdzie były wbite pale w jezioro. To oczywiście żart, ale jeszcze wracając raz do tej myśli, właśnie kryzys jest potrzebny po to, abyśmy przestali ufać sobie, a zaufali Chrystusowi. Czasem mężczyźnie jest potrzeba takiego wstrząsu, takiego kryzysu, bo to otwiera oczy, a kapłana, jego kryzys uczy pokory i tego, aby wobec grzesznika nie był wyniosłym sędzią, ale Samarytaninem, by był bratem, by uznał, że sam też jest grzesznikiem, że jemu też grzech się przydarza. Pamiętam z seminarium, jak jeden z rekolekcjonistów mówił, przywoływał takie powiedzenie, takie przeświadczenie: jestem mocny, a pokusa jest słaba. Właśnie w kryzysie szybko okazuje się odwrotnie, że ja jestem słaby, a pokusa mocna. Jeżeli mówimy, że życie jest drogą, to kryzys jest jak zakręt. Jest potrzebny, bo drogę urozmaica, bo sprawia, że ta droga dostosowuje się do rzeczywistości. Ta droga dzięki zakrętom wpisuje się w piękno świata. Dzięki zakrętom droga przestaje być autostradą, która bezwzględnie, bezdusznie, beznamiętnie przecina przestrzeń i właściwie nie pozwala nam cieszyć się widokiem. Wprawdzie autostrada nam bardzo ułatwia przemieszczanie się, ale nie daje satysfakcji podziwiania krajobrazu. Nie zwiedza się kraju, jadąc autostradami. Podobnie jest w naszym życiu. Nie poznamy życia, nie poznamy kulisów jego życia, tych zakątków różnych, tego krajobrazu życia, jeżeli będziemy za wszelką cenę unikać kryzysów. One są potrzebne, ale ważne jest to, aby mądrze z tego kryzysu wychodzić. Jakie są przejawy kapłańskiego kryzysu? Kiedy można powiedzieć, że pojawia się kryzys? Zresztą te przejawy kryzysu są w jakimś sensie też jego przyczyną. Otóż najpierw jest to grzech. Najczęściej grzech jest przejawem i przyczyną kryzysu. A więc odejście od pierwotnej miłości, o którym mówi autor Apokalipsy z pierwszego czytania. A więc spadek gorliwości, porzucenie tych pierwszych ideałów po święceniach, po profesji, w imię tak zwanego realizmu. Życie weryfikuje te różne nasze ideały, które mieliśmy gdzieś tam w młodości, które nas przywiodły właśnie tutaj, ale też wzmacnia te prawdziwe ideały, które są zakorzenione w sercu i które zrodziły się na mocy łaski. A kryzys pojawia się wówczas, kiedy kurczowo trzymamy się jakichś swoich założeń, jakichś swoich nierealnych ideałów, gdy życie chcemy układać po swojemu. A to jest przecież istota grzechu, że człowiek chce po swojemu iść, po swojemu układać życie. Rozmija się z Bożym planem. Po drugie, kryzys kapłański, kryzys osoby konsekrowanej pojawia się wtedy, gdy dokonuje się detronizacja Chrystusa. Kiedy to nie On jest najważniejszy w moim życiu, w moim działaniu, ale kiedy ważniejsze stają się różne inne rzeczy. Jakieś obowiązki, jakieś zadania, to się staje ważniejsze, a nie Chrystus. I wprawdzie jest modlitwa, są jakieś praktyki, ale właśnie odprawiane, a nie przeżywane, że coraz mniej czasu na modlitwę, na troskę o sprawy duchowe, o ten intymny kontakt z Chrystusem, on przestaje być wartością numer jeden, wartością nadrzędną. Wtedy się zaczyna kryzys. Kryzys przejawia się także w braku radości. Kiedy kapłan, kiedy zakonnik traci radość, to jest sygnał kryzysu, który się dokonuje. I tej radości nie zastąpi towarzyska wesołość. Często ta wesołość, śmiech, to jest tylko maska, która przykrywa jakiś wewnętrzny smutek. Radość jest przejawem wewnętrznej harmonii, podczas gdy wesołość jest tylko fizjologicznym przejawem tego, co powinno być, a więc radości. Przecież łatwo się uśmiechać, łatwo wytrenować u siebie taki uśmiech, czy żartować, a tak naprawdę w samotności wyjść do księżyca. Kryzys jest wtedy, gdy kapłaństwo przestaje być źródłem radości i satysfakcji. Kiedy kapłaństwo, kiedy życie zakonne bardziej jest traktowane jako rodzaj życiowej kariery, kiedy przestaje być pasją, a pasją staje się coś innego. Podróże, polowania, hazard, znajomości, wiele innych rzeczy. My, kapłani, mamy wiele takich złotych cielców, którym hołdujemy, wokół których skaczemy i tańczymy zadowoleni, bo to nam daje w danej chwili satysfakcję i radość, bo to tak jak narkotyk pozwala odczuć przez chwilę satysfakcję w pustym sercu. A to skutkuje krytyką, narzekaniem, zgorzknieniem. To są przejawy kapłańskich kryzysów. Innym przejawem jest wyizolowanie, a więc brak potrzeby bycia we wspólnocie braterskiej, uciekanie od wspólnoty do towarzystwa ludzi świeckich albo uciekanie w taką egoistyczną samotność. Sam ze sobą najlepiej się mam. Tomasz Merton bodaj w Siedmiopiętrowej Górze pisze, że jeżeli idziesz na pustynię, bo nie znosisz ludzi i całego tego zgiełku, to nie znajdziesz tam ani ciszy, ani spokoju, ale całe stado diabłów. Jeżeli motywem odejścia w samotność jest ucieczka od ludzi, to nie znajdziemy tam spokoju. Przyczyny tego wyizolowania mogą być bardzo różne. Najczęściej taką przyczyną uciekania od wspólnoty jest poczucie grzechu. Grzech. Znamy to uczucie, które można nazwać syndromem Adama. Adam, kiedy zgrzeszył, co zrobił? Schował się w krzakach. Adamie, gdzie jesteś? Ukryłem się. Więc człowiek się wstydzi sam siebie. Wstydzi się Boga i ma wrażenie, że ma na czole napisany swój grzech. Więc woli unikać współbraci, woli unikać tych, którzy są blisko niego, którzy znają go dość dobrze, żeby, broń Boże, nie odkryli, że coś z nim nie tak. I uciekając przed nimi, tym bardziej manifestuje, że jest z nim coś nie tak. Inną przyczyną tego wyizolowania, będącego znakiem kryzysu, może być wypalenie, zmęczenie, przepracowanie wskutek braku racjonalnego wypoczynku. Może być stres albo jakieś zranienia emocjonalne wyniesione nawet z dzieciństwa. W przypadku kapłanów, mężczyzn konsekrowanych, ale chyba zwłaszcza kapłanów diecezjalnych, mówi się nawet o czymś w rodzaju takiego kompleksu Edypa, czyli emocjonalnym przywiązaniu do własnej matki. Bardzo mnie zastanowiło, kiedy jeszcze w seminarium nabyłem taką dość grubą książkę wydaną przez wydawnictwo Pallottinum gdzieś tam pod koniec lat chyba 70. albo początek 80. Książka pod tytułem Sylwetki matek kapłanów. I tam jest z około 70 wyznań różnych księży, wtedy znanych postaci, którzy dawali świadectwo o swoich matkach. Ja to przeczytałem dość dokładnie i to, co mnie uderzyło, może taki był zamysł, może też taka trochę narzucona konwencja, ale to, co mnie uderzyło, to praktycznie żaden z nich nie wspominał o swoim ojcu. Dlaczego nie wydano książki Sylwetki ojców kapłańskich, tylko matek kapłańskich? Kiedyś byłem na prymicjach jednego z moich uczniów i kaznodzieja, rodzice siedzieli zaraz za prymicjantem, siedzieli w pierwszym rzędzie tej mszy prymicyjnej, a kaznodzieja wygłaszał peany na cześć matki. Nie zauważył, że obok siedzi ojciec. Tak sobie pomyślałem, jak on się może czuć? Matka jest najważniejsza w życiu kapłana. A ojciec co? Nic? No i potem mamy takich kapłanów, jakich mamy, skłonnych do różnych dewiacji, no bo właśnie zabrakło relacji z własnym ojcem. Emocjonalne zranienia, które mogą być przyczyną kapłańskich kryzysów. Jak sobie radzić z kryzysem, który, jak powiedzieliśmy, zdarza się? I może i dobrze, że się zdarza, bo zdziera nam maskę, za którą się chowamy. Środki pomocowe przy wychodzeniu z kryzysu znawcy problemu dzielą na dwie kategorie. Takie naturalne, te środki, albo i środki duchowe. Jeśli chodzi o te pomocowe środki naturalne w wychodzeniu z kryzysu, to takim najbardziej podstawowym i od tego chyba trzeba byłoby zaczynać, to po prostu wypoczynek. Czasem, żeby wyjść z kryzysu, potrzeba dobrze, aktywnie wypocząć, wyspać się. I tak czasem robi się na rekolekcjach. I program rekolekcji często jest też tak ułożony, żeby był to czas na wypoczynek fizyczny, bardzo potrzebny dla nie tylko zdrowia ciała, ale przede wszystkim zdrowia ducha. Żeby wyjść z kryzysu, trzeba złapać dystans, a w tym celu dobrze jest czasem zmienić środowisko, zmienić otoczenie. Bywa czasem tak, że przełożeni decydują o przeniesieniu do innego domu, na inne miejsce albo na inne stanowisko. I taka decyzja bywa odbierana jako krzywda. A właśnie taka decyzja może się okazać zbawienna, bo inni trochę lepiej widzą pewne rzeczy niż my sami. I czasem właśnie to, co odbieramy jako krzywdę, jako pozbawienie nas czegoś ważnego, może być bardzo zbawienne. Bo zmiana środowiska, zmiana ludzi, dystans do tego wszystkiego i wtedy kryzys ustępuje. Kryzys to jest rodzaj samozniewolenia. Dlatego trzeba stanąć w prawdzie, która wyzwala. Dlatego w wyjściu z kryzysu pomaga rzetelny bilans swojego życia. Najlepiej, gdy pewne problemy zostaną wypowiedziane, a nie zamykane w sobie, tłamszone w sobie. Trzeba czasem po prostu się przyznać do siebie i uznać swój kryzys, swój problem. Po prostu go wypowiedzieć, a wypowiadając zwerbalizować. A jest taki mechanizm w naszej psychice, że my werbalizując konceptualizujemy, czyli próbujemy to ująć w jakieś pojęcia i to, co jest w sferze przeżyciowej, a więc pozaracjonalnej, jest przeniesione w sferę racjonalną. I sami wtedy zaczynamy widzieć źródło problemu. To czasem mamy do czynienia z taką sytuacją, że przychodzi ktoś na rozmowę duchową, przychodzi z ogromnym problemem, no i opowiada. Miałem taką nieraz sytuację, ktoś tam opowiada, ja słucham, gubię się już w tych różnych detalach, szczegółach, bo i to, i tamto opowiada godzinę, dwie. No i w końcu już trzeba kończyć tę rozmowę. Dziękuję księdzu, że mi ksiądz pomógł. A w czym? Ja praktycznie nie powiedziałem ani słowa. No ale właśnie, pomogłem przez to, że słuchałem, że ta osoba znalazła sposób właśnie przeniesienia ze sfery przeżyciowej w sferę poznawczą swojego problemu i sama znalazła rozwiązanie. Czasem to w kryzysie pomaga. W wyjściu z kryzysu pomaga też obiektywizacja swojego stanu z pomocą spowiednika, czy kierownika duchowego, czy mądrego człowieka. Próba spojrzenia obiektywnie na swoją sytuację. My widzimy swoją sytuację ze swojej pozycji. Czasami dobrze jest, jeśli ktoś nam pokaże, jak to wygląda od innej strony. Z tym się wiąże też spojrzenie na problem bardziej całościowy. A więc dobrze jest zobaczyć swój problem jako wycinek życia, a nie całokształt tego życia. Kryzys właśnie polega na tym, że tracimy dystans, że mały problem urasta do ogromnego problemu. A to dlatego, że ten problem jest mój, on mnie dotyczy. Posłużę się pewną ilustracją. Jeżeli przyłożę sobie pięść do nosa, to ta pięść mi przesłania prawie połowę tej kaplicy. Nie dlatego, że ona jest taka wielka, tylko dlatego, że jest blisko mojego nosa. Ale jeżeli ją wezmę dalej, sprawy zaczynają wyglądać zupełnie inaczej. I czasem w kryzysie dobrze jest właśnie spojrzeć na ten problem jako tylko cząstkę, a nie całe życie. O Oznaką kryzysu jest zawężenie horyzontu. Dlatego trzeba się zdobyć na optymizm, właśnie na drodze racjonalizacji, takiego pomyślenia trochę, jak to jest naprawdę, i trzeba zobaczyć w tej sytuacji pozytywną stronę. Kryzys ma to do siebie, że skłonni jesteśmy wszystko ujmować negatywnie, wszystko na nie. I taka lawina, wszystko jest na nie, wszystko bez sensu i właściwie jedynym sensem to jest pozbawić się życia. To już w skrajnych sytuacjach. Tymczasem bardzo pomaga spojrzenie pozytywne, zobaczyć dobro. Jakiego dobra mogę się nauczyć w tej mojej trudnej sytuacji? Poza tym temu zobiektywizowaniu swojej sytuacji bardzo pomaga czasem spojrzenie na innych. Wejście trochę w sytuację tych, którzy mają gorzej. Oczywiście czasem brzmi to tak banalnie, kiedy mówimy, że inni mają gorzej. No i co z tego? No ale właśnie, oni nie rozpaczają, nie przekreślają swojego życia, jakoś sobie radzą, potrafią się cieszyć tym małym, co mają. I wiemy też dobrze, że w wyjściu z kryzysu bardzo pomaga zaangażowanie się w pomoc tym, którzy są w gorszej sytuacji, chorym, biednym, bo to pozwala wyrwać się z takiego ciasnego kręgu, tego pieszczenia się z sobą, zajmowania się sobą, użalania się nad sobą. Kiedy się człowiek zaangażuje w los innych, zacznie czuć ich problemy, to wtedy jego tak bardzo maleją i kryzys ustępuje. Jeśli chodzi o nadprzyrodzone środki pomocowe w wychodzeniu z kryzysu, to ponieważ najczęściej w życiu kapłańskim i zakonnym źródłem kryzysu jest grzech, dlatego takim środkiem nadprzyrodzonym, pierwszym, który należy podjąć, to po prostu się nawrócić. Ale nawrócić w sensie tym biblijnym. Jak mówiłem, nie tyle w nawróceniu chodzi o to, aby zerwać z grzechem, bo wtedy się może wytworzyć sytuacja trudniejsza przez to, że tworzy się emocjonalna i psychiczna pustka. Nawrócić się to wrócić do Chrystusa. To właśnie jak mówi autor listu z dzisiejszego pierwszego czytania, z Apokalipsy, wrócić do pierwszej miłości. Podjąć pierwsze czyny. Tak jak to uczynili apostołowie, którym Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu każe wrócić do Galilei. Oni przeżyli kryzys, bo im nagle się zawalił świat, bo widzieli, że ich Pan zniknął, umarł, został, można powiedzieć, po ludzku zniszczony. I oni, zanim się okazało, że zmartwychwstał, przeżyli swój głęboki kryzys. I żeby ich umocnić, to zmartwychwstały przez Marię Magdalenę, nazywaną apostołką apostołów, każe im iść do Galilei, do tego miejsca, gdzie zostali powołani, gdzie po raz pierwszy spotkali Pana. Pierwsze czyny podjąć, wrócić do początku. I czasem w tym nawróceniu bardzo pomaga powrót do początków swojego powołania, do tych ideałów, które nas tutaj przyprowadziły. Przypomnienie sobie, ile było we mnie gorliwości w nowicjacie czy zaraz po święceniach. Dalej, żeby pomóc sobie w wychodzeniu z kryzysu, trzeba zgodzić się na ogołocenie, na to odarcie z tego wszystkiego, co krępuje nasze więzy, nasze ruchy, naszą swobodę, co odbiera nam wewnętrzną wolność. A więc zgodzić się na ascezę. Tak jak to pisze święty Paweł. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli się otrzymał, to czemu chełpisz się, jakbyś sam zdobył? Wszystko otrzymaliśmy. A więc kolejna rada to przede wszystkim obudzić w sobie wdzięczność. Tej wdzięczności wciąż w nas jest za mało. My bardziej skłonni jesteśmy prosić, żebrać, a tak mało dziękujemy. 1 na 10, jak to w ewangelicznej scenie. Więc obudzić w sobie wdzięczność, nawet za to małe, które się ma. Dalej pozwolić się poprowadzić mocy Ducha Świętego. A więc pozwolić, aby Duch Święty we mnie działał, aby Duch Święty wciągnął mnie w ten rezonans Przenajświętszej Trójcy, w tę odwieczną rozmowę boskich osób, aby w ten sposób moja modlitwa była nie tylko monologiem, ale rezonansem z tym dialogiem boskich osób. Chodzi o to, aby nie tylko odmawiać brewiarz czy różaniec, ale zacząć się nim modlić. By nie tylko recytować formuły, ale mówić z serca do serca. Chodzi o to, aby też pozwolić się Duchowi, tak jak Duch Jezusa wyprowadził na pustynię, tak również i samemu pozwolić się wyprowadzić na pustynię, w ciszę swego serca. A w Biblii pustynia to jest miejsce kuszenia, owszem, ale przede wszystkim miejsce szczególnej Bożej interwencji. Miejsce, gdzie Bóg szczególnie pozwala siebie doświadczyć, gdzie asystuje i prowadzi, tak jak naród wybrany, czy to obłokiem za dnia, czy słupem ognia w nocy. Tymczasem kapłani, mężczyźni konsekrowani na ogół boją się ciszy, nawet na rekolekcjach. Ja tutaj muszę z satysfakcją przyznać, że to są jedne z nielicznych, już nie pamiętam, chyba 15 czy któreś rekolekcje kapłańskie i zakonne, w których z satysfakcją stwierdzam, że jest skupienie i cisza. Prowadziłem też rekolekcje w jednym, nawet chyba to były dwie czy trzy serie, w jednym ze zgromadzeń zakonnych, zakonów raczej. I był problem z ciszą. Tu natomiast w tej wspólnocie to już trzecie rekolekcje i muszę z satysfakcją stwierdzić, że to skupienie, ta cisza jest budująca. I myślę, że nie tylko dlatego, że jest nas niewielu, ale chyba to jest chyba ten rys tego środowiska i bardzo dobrze. Drodzy bracia, trzeba nam więc otworzyć się na tego, który idzie z nami, tak jak idzie z uczniami do Emaus. Idzie z nami i nam towarzyszy, i nam wyjaśnia, i pokazuje, i daje nam szansę wyjścia z kryzysu. Ostatecznie pod wieczór dnia, tak jak ci uczniowie z Ewangelii, zasiądziemy przy stole z Chrystusem, który całą życiową drogę szedł obok mnie. Trzeba nam więc uwierzyć w to, że On jest ze mną. I jeżeli nawet przechodzę przez ciemną dolinę, to zła się nie ulęknę, bo On jest ze mną. Trzeba więc zasiąść z Nim i ponownie rozpoznać Go w chlebie, który mamy we własnych rękach. Elementem nabożeństwa pokutnego, które ma nas przygotować do sakramentu, jest rachunek sumienia. Zechciejmy zatem teraz, przypatrując się swemu powołaniu kapłańskiemu we wspólnocie braci ze zgromadzenia świętego Michała Archanioła, zechciejmy zwrócić uwagę na te trzy posłannictwa, jakie zlecił nam Chrystus. Posłannictwo uświęcania, nauczania i rządzenia. I postawmy kilka pytań w takich pięciu grupach do każdego z posłannictw. Po pierwsze, jesteś pewien, że celebrujesz mszę świętą z należytą pobożnością i skupieniem? Czy jesteś w stanie wskazać w swoim sposobie sprawowania Eucharystii co najmniej jedną rzecz, którą należałoby zmienić i poprawić? Ile czasu poświęcasz na przygotowanie bliższe i bezpośrednie w skupieniu do mszy świętej? Kiedy ostatnio odprawiłeś należyte dziękczynienie po mszy świętej? A jak wygląda twoja droga do i z konfesjonału? O czym wtedy myślisz, idąc do lub z konfesjonału? Czy zdarzyło ci się choć przez chwilę uklęknąć przed tabernakulum i pomodlić za penitentów, a może nawet za nich lub za któregoś z nich odprawić pokutę? A jeśli chodzi o liturgię godzin, to ją po prostu odmawiasz, czy się nią modlisz? Ile czasu zwykle zajmuje ci odmówienie jutrzni lub nieszporów? Czy nie uważasz, że jest w niej coraz więcej pośpiechu i rutyny? Czy zdarzyło ci się, że mając kaplicę, kościół w pobliżu, dla wygody jednak wolałeś odmawiać brewiarz w mieszkaniu, w wygodnym fotelu? Jak często zdarza ci się w ciągu dnia nawiedzać Najświętszy Sakrament? Ile średnio w tygodniu przeznaczasz czasu na adorację Najświętszego Sakramentu? Czy można powiedzieć, że spełniona jest prośba Pana Jezusa z Ogrójca, aby czuwać choć jedną godzinę? Postawmy sobie kolejne pytania z zakresu posłannictwa nauczania. Ile czasu w każdym dniu przeznaczasz na modlitewną lekturę Pisma Świętego? Gdzie w twoim mieszkaniu, w twojej celi leży Biblia? Czy ma ona swoje wyróżnione miejsce jako księga Słowa Bożego? Jak wygląda twoje przygotowanie do niedzielnego przepowiadania? Ile zajmuje ci to czasu? Czy dłużej niż zaparzenie i wypicie kawy? Czy zdarzyło ci się, że zamiast nowych przemyśleń powtarzałeś te same dawniej przygotowane treści? Z jakich pomocy do kazań korzystasz na ogół? Czy są tematy, których nie lubisz podejmować? Jakie to są tematy? Czy dlatego nie lubisz ich podejmować, że niepokoją one także twoje sumienie? A głosząc homilię czy kazanie, na czym najczęściej ci zależy? Aby dobrze wypaść, pokazać swoją erudycję i wiedzę? Czy aby ludzi czegoś nauczyć, zapalić ich miłością do Chrystusa i Maryi? Jeśli katechizujesz lub katechizowałeś, to odpowiedz sobie, czy to była twoja pasja, czy raczej obowiązek, konieczność, a nawet ciężki krzyż? Z jakim nastawieniem podchodzisz do tego obowiązku? Czy nie jest tak, że wolałbyś uciec od tego zadania? A teraz przyjrzyjmy się naszemu posłannictwu rządzenia. Pamiętając o tym, że kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej wierny będzie, odpowiedz sobie, jak wygląda porządek w twoim pokoju, w twojej celi, w twoich książkach, w szafie, w łazience. A jak oceniasz swojego poprzednika na obecnym swoim stanowisku? Sądzisz, że jesteś lepszy od niego? Rzeczywiście poprawiłeś pozostawione przez niego braki? Jak reagujesz na ludzi, którzy nie zgadzają się z twoją decyzją lub twoją opinią? Jakie uczucia pozostawiają w tobie podobne sytuacje? Czy można powiedzieć, że jesteś mężem pokoju? Przypomnij sobie, jaki ostatnio spełniłeś uczynek miłosierdzia. Jakie motywy tobą kierowały i co czułeś potem? Byłeś z siebie zadowolony? Czy raczej towarzyszyło ci współczucie względem tej osoby? Co chciałbyś zmienić w swoim otoczeniu, w zgromadzeniu, w domu zakonnym? Dlaczego uważasz, że tak byłoby lepiej? To tylko niektóre pytania, które niech będą pomocą do rewizji samego siebie.